Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Garden at Highgrove to bogato ilustrowana książka ogrodnicza,
do której H.R.H., The Prince of Wales, późniejszy król Karol III, przedstawia przemianę otoczenia Highgrove House w Gloucestershire.
Publikacja nie jest wyłącznie albumem o królewskiej rezydencji. Pokazuje przede wszystkim proces świadomego tworzenia ogrodu od skromnego punktu wyjścia w 1981 roku, gdy wokół domu znajdowały się głównie trawnik, ścieżka i nieliczne krzewy, po zespół odrębnych, dojrzałych przestrzeni. Autor omawia własne idee, decyzje, błędy oraz dalsze zamiary, a także wkład projektantów i specjalistów, między innymi Rosemary Verey, Miriam Rothschild i Sir Roya Stronga. Centralne miejsce zajmują zasady organicznego prowadzenia ogrodu, troska o rośliny rodzime oraz relacja między kompozycją a przyrodą. Zdjęcia, listy nasadzeń i informacje praktyczne sprawiają, że książka łączy osobiste świadectwo właściciela z dokumentacją projektową.
Jej celem jest pokazanie, jak ogród może rozwijać się stopniowo dzięki obserwacji miejsca, cierpliwości i pracy zgodnej z naturalnymi procesami.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, przekształcenie zaniedbanego otoczenia w zespół dojrzałych ogrodów. Najważniejszą osią książki jest długotrwała przemiana Highgrove. Autor nie przedstawia ogrodu jako gotowego dzieła, lecz jako rezultat kolejnych decyzji podejmowanych przez wiele lat.
Punkt wyjścia był bardzo prosty po zakupie domu w 1981 roku. Otoczenie miało niewiele cech ozdobnych.
Ta sytuacja pozwala wyraźnie zobaczyć, że znany ogród nie powstał dzięki jednorazowemu projektowi ani natychmiastowej realizacji.
Rozwijał się etapami, wraz z dojrzewaniem drzew, żywopłotów, bylin i całych układów przestrzennych. Książka podkreśla znaczenie czasu w ogrodnictwie.
Nasadzenie może wyznaczyć kierunek, ale dopiero kolejne sezony ujawniają, czy roślina odpowiada warunkom stanowiska, czy kompozycja zachowuje proporcje i jak zmienia się światło.
Autor otwarcie uwzględnia pomyłki oraz korekty, co odróżnia publikację od idealizowanego albumu o reprezentacyjnej posiadłości. Highgrove staje się przykładem ogrodu traktowanego jako proces, a nie dekoracja ukończona w dniu założenia. Dla czytelnika praktyczna wartość tej perspektywy polega na realistycznym spojrzeniu na własną działkę.
Nawet skromna przestrzeń może zyskać charakter, jeśli planuje się ją w etapach i daje roślinom czas.
Książka wskazuje też, że trwałość projektu zależy nie tylko od efektownego początku, lecz od gotowości do obserwowania rezultatów i wprowadzania zmian. Po drugie,
organiczną uprawę pokazano jako podstawę estetyki, a nie techniczny dodatek. W The Garden at Highgrove zasady organiczne nie są osobnym rozdziałem o metodzie pielęgnacji, lecz fundamentem całego sposobu myślenia o ogrodzie.
Autor opisuje przestrzeń, której forma ma wynikać ze współpracy z przyrodą, a nie z podporządkowania jej sztywnemu, chemicznie wspieranemu porządkowi.
Informacje o organicznym prowadzeniu ogrodu oraz listy roślin nadają książce wymiar praktyczny,
ale jej ważniejsza teza dotyczy związku między zdrowiem ekosystemu a jakością krajobrazu. Takie podejście ma konkretne konsekwencje projektowe.
Dobór roślin musi uwzględniać warunki gleby, lokalny klimat i wzajemne oddziaływanie gatunków.
Pielęgnacja wymaga większej obserwacji niż automatycznego reagowania środkami chemicznymi. Autor pokazuje, że ogród organiczny nie powinien być utożsamiany z zaniedbaniem.
Przeciwnie, wymaga wiedzy o cyklach wzrostu, cierpliwości oraz zaakceptowania faktu, że natura pozostaje zmienna i częściowo nieprzewidywalna.
Highgrove ma więc znaczenie jako przykład ogrodu ozdobnego, w którym ekologiczne zasady są widoczne w samym charakterze miejsca.
To ważne zwłaszcza dla czytelników przyzwyczajonych do rozdzielania ogrodnictwa użytkowego od reprezentacyjnego.
Książka sugeruje, że różnorodność biologiczna, rodzime rośliny i odpowiedzialna pielęgnacja mogą współtworzyć kompozycję równie wyrafinowaną jak formalne założenia ogrodowe.
Nie proponuje prostej recepty, lecz pokazuje kierunek oparty na dostosowaniu praktyki do konkretnego miejsca.
Po trzecie, współpraca z projektantami nie usuwa osobistej wizji właściciela. Książka przedstawia Highgrove jako efekt współpracy, a nie samotnego aktu twórczego.
W rozwoju ogrodu uczestniczyli uznani brytyjscy projektanci i znawcy ogrodnictwa, w tym Marchioness of Salisbury, Rosemary Verey, Miriam Rothschild oraz Sir Roy Strong.
Ich obecność jest istotna, ponieważ pokazuje, że duży, złożony ogród potrzebuje różnych kompetencji projektowania formalnych wnętrz, wiedzy o roślinach, rozumienia siedlisk i historycznych odniesień. Jednocześnie autor zachowuje rolę gospodarza oraz osoby wyznaczającej kierunek. Opisuje idee stojące za poszczególnymi ogrodami, własne upodobania i plany na przyszłość. Nie chodzi więc o przypisanie wszystkich rozwiązań jednej osobie, lecz o pokazanie, jak działa odpowiedzialne autorstwo w ogrodzie. Właściciel może mieć spójną wizję, ale powinien umieć korzystać z doświadczenia osób, które potrafią przełożyć ją na wykonalne decyzje dotyczące układu, roślinności i pielęgnacji. Ta część książki ma także szersze znaczenie. Podważa popularne wyobrażenie, że dobry ogród jest wyłącznie sprawą indywidualnego gustu.
W praktyce wymaga rozmowy między estetyką, rzemiosłem i ekologią. W układ ekspertów nie jest tu ozdobnym dodatkiem do królewskiej historii, lecz elementem procesu dochodzenia do dojrzałej formy. Dla czytelnika jest to użyteczna wskazówka. Konsultacja z projektantem, szkółkarzem czy przyrodnikiem nie oznacza utraty własnego charakteru ogrodu. Może natomiast pomóc uniknąć kosztownych błędów i stworzyć rozwiązania, które przetrwają lata. Po czwarte, odrębne części Highgrove tworzą kompozycję opartą na różnorodności i charakterze miejsca. Highgrove nie jest opisane jako jednolita, rozległa rabata, lecz jako zbiór indywidualnych ogrodów i przestrzeni o własnym nastroju. Autor omawia myślenie stojące za poszczególnymi częściami założenia, dzięki czemu książka zwraca uwagę na podstawową zasadę projektowania. Duży ogród zyskuje czytelność wtedy, gdy dzieli się go na rozpoznawalne wnętrza. Każdy z nich może mieć odmienną funkcję, roślinność, skalę albo relacje z otaczającym krajobrazem. Taki układ pozwala łączyć elementy, które w jednym otwartym polu mogłyby ze sobą konkurować. Formalniejsza kompozycja może sąsiadować z bardziej naturalistycznym fragmentem, a rośliny ozdobne mogą współistnieć z przestrzenią wspierającą rodzimą faunę i florę.
Spójność nie musi wynikać z powtarzania tego samego motywu wszędzie.
W. Highgrove wynika raczej z konsekwentnych zasad prowadzenia ogrodu, uważności wobec miejsca i wyraźnego zamysłu właściciela. Książka daje tym samym argument przeciw projektowaniu wyłącznie według chwilowej mody. Poszczególne części ogrodu powinny mieć uzasadnienie odpowiadać warunkom, potrzebom użytkowników albo określonym doświadczeniom wizualnym. Dla osób urządzających mniejsze ogrody szczególnie przydatna jest sama logika podziału przestrzeni. Niewielki ogród także może zawierać kilka odmiennych stref, jeśli granice między nimi tworzą rośliny, żywopłoty, ścieżki lub zmiany materiałów. Highgrove pokazuje, że bogactwo nie oznacza przypadkowego nagromadzenia gatunków, lecz świadome zestawianie odmiennych miejsc. Na koniec, fotografie.
Listy, nasadzeń i opis decyzji łączą album z użytecznym zapisem ogrodniczym. The Garden at Highgrove jest publikacją silnie wizualną,
lecz jej wartość nie ogranicza się do fotografii. Zdjęcia pokazują zarówno szerokie widoki, jak i detale roślin oraz kompozycji, co pomaga czytelnikowi zrozumieć skalę ogrodu i jego zmienność. Nie są tylko potwierdzeniem prestiżu miejsca. W połączeniu z opisem zamysłów projektowych pozwalają śledzić relacje między ideą a jej materialnym efektem, strukturą nasadzeń, rytmem ścieżek, kontrastem form czy dojrzewaniem roślin. Istotnym elementem są również listy nasadzeń oraz omówienie zasad organicznego prowadzenia ogrodu. Dzięki nim książka przekracza granice typowego albumu o prywatnej posiadłości. Czytelnik nie otrzymuje wprawdzie uniwersalnego planu do bezpośredniego skopiowania, bo warunki Highgrove są wyjątkowe, ale dostaje materiał do uważnego porównania z własnym ogrodem. Może analizować, jak rośliny zostały użyte w określonym kontekście i pytać, czy podobną funkcję da się osiągnąć innymi gatunkami dostosowanymi do lokalnych warunków. Ta podwójna forma, dokumentacyjna i inspiracyjna, jest jedną z najważniejszych cech książki. Publikacje ogrodnicze często wybierają albo techniczny instruktaż, albo efektowną prezentację. Tutaj estetyka jest połączona z wyjaśnieniem decyzji, prób oraz ograniczeń. Dzięki temu odbiorca może nie tylko podziwiać Highgrove, lecz także lepiej rozumieć, dlaczego ogród wygląda właśnie tak, a nie inaczej. Podsumowując, The Garden at Highgrove będzie wartościową lekturą dla osób zainteresowanych projektowaniem ogrodów, ekologiczną uprawą i historią współczesnego brytyjskiego ogrodnictwa. Skorzystają z niej zarówno doświadczeni ogrodnicy, jak i czytelnicy, którzy nie planują tworzyć dużego założenia, ale chcą zrozumieć, w jaki sposób powstaje ogród o wyrazistym charakterze. Dla pierwszej grupy ważne będą informacje o nasadzeniach, organicznych zasadach prowadzenia oraz o konieczności weryfikowania projektów w kolejnych sezonach. Dla drugiej szczególnie interesująca może być dokumentacja przemiany zwykłego otoczenia domu w wielowarstwowy. Dojrzały krajobraz. Na tle wielu książek o ogrodach rezydencjonalnych wyróżnia ją połączenie osobistego głosu właściciela z konkretnym opisem współpracy projektowej i praktyki ogrodniczej. Nie przedstawia Highgrove wyłącznie jako niedostępnej królewskiej atrakcji, ani jako zestawu dekoracyjnych obrazów. Pokazuje, że jego obecna forma wynika z długiego procesu, w którym wizja była stale konfrontowana z warunkami miejsca, wzrostem roślin i potrzebą ochrony przyrody. Książka ma też realistyczne ograniczenie skala, budżet i zaplecze Highgrove nie są porównywalne z możliwościami większości prywatnych ogrodów. Jej użyteczność nie polega więc na kopiowaniu gotowych rozwiązań. Największą korzyścią jest przyswojenie sposobu myślenia dzielenia przestrzeni na sensowne części. Pracy z warunkami siedliska, korzystania z wiedzy specjalistów oraz traktowania ogrodu jako projektu rozwijającego się przez lata. To właśnie ta równowaga między pięknem, dokumentacją i ekologiczną odpowiedzialnością odróżnia ją od zwykłego albumu ogrodowego. Jeśli chcesz nas wesprzeć, HRH The Prince of Wales, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.